Shanda ciągle mówiła, że nic nie pamięta. Siedziała w pracy, otoczona współpracownikami, jednak tym razem nie dlatego, że miała do załatwienia papierkową robotę w sądzie, a dlatego, że siedziała na ławie oskarżonych. Miała wrażenie, że ktoś wyjął jej z głowy ostatnie 13 miesięcy życia, a przynajmniej tak mówiła wszystkim dookoła. Nie wiedziała, co wydarzyło się 6 lipca 2022 roku, ani z jakiego powodu jej syn nie żyje. Spadł z piętrowego łóżka. Właśnie to powiedziała w trakcie rozmowy z dyspozytorem numeru alarmowego, kilka minut po tym, jak zobaczyła, że jej syn leży na podłodze i się nie rusza. Wiedziała, że jest martwy, bo z jego ust wydobywał się brązowy płyn. Jej starszy syn, Paul, powiedział, że strasznie śmierdzi. I chyba wtedy zrozumiała, że jej syn odszedł. Wcześniej 20-letni Paul i 15-letni Timothy mieszkali z biologicznym ojcem kilkaset kilometrów od niej, ale w 2020 i 2021 roku synowie postanowili zamieszkać z matką, z którą nie mieli kontaktu od wielu lat. Pamiętała, że Timothy sprawiał problemy w domu ojca, dlatego chciał się go stamtąd pozbyć i zagroził, że albo zamieszka z nią, albo odda go do domu dziecka. Pamiętała także, jak ciągle chodził do lodówki i podjadał, bo mu się nudziło. W rzeczywistości Shanda wiedziała, co stało się z jej 15-letnim synem i doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że wcale nie spadł z łóżka. Wiedziała, że nie żyje, dlatego że przez ostatnie 13 miesięcy był poddawany codziennym torturom, a ona i jej 20-letni syn byli odpowiedzialni za jego śmierć. Witam Was bardzo serdecznie w 19 odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Mam nadzieję, że ten tydzień minął Wam dobrze i wszystko u Was w porządku. Zanim przejdziemy do odcinka, mały disclaimer. Ta sprawa porusza bardzo dużo drastycznych tematów, takie jak przemoc psychiczna oraz fizyczna, manipulacja, tortury, głodówki, wspominanie o niedowadze i znęcanie się nad dzieckiem. Jeśli nie czujecie się komfortowo słuchając o takich rzeczach, zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się w przyszłą sobotę, albo do innych materiałów dostępnych na moim profilu. W międzyczasie zróbcie dla siebie coś dobrego. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Shanda van der Ark przyszła na świat w 1979 roku w Michigan, w Stanach Zjednoczonych. Nie miała łatwego dzieciństwa. Jej rodzice rozwiedli się, kiedy miała zaledwie kilka lat i wraz z siostrą trafiły pod opiekę domu dziecka. Tam były głodzone. Każdego dnia dawano im do picia jedynie szklankę wody i suchy chleb. Po jakimś czasie matka Shandy wyszła za mąż po raz drugi i wówczas siostry zamieszkały razem z nią i ich nowym ojczymem. Paige, siostra kobiety, powiedziała, że Shanda była okropną osobą i nigdy nie potrafiły się dogadać. Śmiała się z niej przez większość życia i cały czas próbowała jej wmówić, że nigdy nic nie osiągnie. W pewnym momencie Paige zaszła w ciążę. Shanda nie mogła znieść myśli o tym, że jej siostra będzie miała dziecko. Była pewna, że byłaby o niebo lepszą matką od niej i przeklinała cały świat, że to właśnie Paige zaszła w ciążę, a nie ona. Była zła i zazdrosna. Jednego dnia Shanda podeszła do Paige i kopnęła ją z całej siły w brzuch, co doprowadziło do poronienia. Od tamtego czasu Paige zerwała z nią kontakt i nigdy więcej ze sobą nie rozmawiała. Shanda ukończyła prawo i od kilku lat pracowała w sądzie. Była inteligentna. Zawsze miała najlepsze oceny w szkole, a na studiach radziła sobie wręcz znakomicie. Był jednak pewien problem. Była strasznie niemiła i przez całą edukację, nawet na studiach, znęcała się nad rówieśnikami. Miała trzech synów. Dwóch z poprzedniego małżeństwa, Paula, który przyszedł na świat w 2002 roku i Timothy'ego, który urodził się w 2008 roku. W 2015 roku na świat przyszło jej trzecie dziecko z drugiego małżeństwa, G. Nie jest to jego prawdziwe imię i jest ono dostępne w internecie, jednak będę mówić o nim tak, jak było to przedstawiane w raportach policyjnych. Przez kilkanaście lat Shanda żyła w Michigan ze swoim drugim partnerem Adamem i synem G. Para kupiła dom w dzielnicy dla klasy średniej. niczym nie różnił się od innych w okolicy. Był całkiem spory, wręcz trochę za duży dla trzyosobowej rodziny z dwoma psami, ale zdecydowali się go kupić, bo był wprost przepiękny. Shanda go kochała, więc natychmiast złożyli ofertę agentowi nieruchomości. Włożyła dużo pracy w to, aby dom spełniał wszystkie jej kryteria. Był piętrowy. Miał kilka sypialni, kuchnię, duży salon, dwie łazienki, taras i ogromną piwnicę. Pod schodami znajdowała się także niewielka skrytka. Miała kilka metrów kwadratowych i przez większość czasu nikt z niej nie korzystał. Niewiele się tam mieściło. Było tam ciemno i ciasno, a gdyby, powiedzmy, ktoś miał tam spać, nie byłby w stanie nawet się położyć, bo w środku było aż tak mało miejsca. Shanda i biologiczny ojciec Paula i Timothy'ego, Eric, wzięli rozwód wiele lat temu i od tamtego czasu rodzeństwo mieszkało razem z nim, jego drugą żoną i dwójką ich dzieci w stanie Oklahoma. Paul wyznał w trakcie przesłuchania przez policję, że życie w domu jego ojca było istnym koszmarem. W czteroosobowym domu mieszkało 8 osób, bo niedawno wprowadziły się tam jeszcze ich 3 kuzynki, więc miejsca było naprawdę niewiele. Wyznał, że Eric był okropnym człowiekiem. Stosował wobec nich przemoc fizyczną, bił ich paskiem od spodni i kazał ćwiczyć przez kilkadziesiąt minut, dopóki nie czuli całego ciała. Gdyby nie to, że dzielił pokój z Timothy'im i mieli świetną, wręcz przyjacielską relację, wyprowadziłby się stamtąd o wiele wcześniej, albo uciekłby z domu i zamieszkał na ulicy. Wyznał, że Eric chciał kontrolować każdy aspekt ich życia i wmawiał im, że Shanda nigdy ich nie kochała. Kiedy Paul skończył 18 lat, ojciec kazał mu znaleźć pracę, żeby dokładać się do czynszu i wyżywienia. Wówczas chłopak stwierdził, że ma dość życia ze swoim ojcem i w 2020 roku skontaktował się z Shandą. Nie rozmawiał z nią od wielu lat. Opowiedział jej o tym, co przeszedł żyjąc z ojcem i w maju 2020 roku przeniósł się do Michigan, aby z nią zamieszkać. Rok później, w 2021 roku, Eric zadzwonił do Shandy i powiedział jej, że ma dość Timothy'ego. Wyznał, że chłopiec jest nie do zniesienia i zagroził, że odda go do domu dziecka. Shanda nie mogła do tego dopuścić, więc natychmiast kazała Timothy'emu przenieść się do Michigan. Od tamtego momentu w domu rodziny Van der Ark mieszkało 5 osób. Paul wyznał, że życie z Shandą było o niebo lepsze. Zatrudnił się na pół etatu w pobliskiej restauracji i w porównaniu do Erika, matka nie kazała mu oddawać zarobionych przez niego pieniędzy choćby centa. Wyznał, że naprawdę bardzo ich wszystkich kochała, a w pewnym momencie nakłoniła go nawet, żeby kupił sobie rower elektryczny. Był to jego pierwszy drogi zakup w całym życiu. Mam problem z uwalnianiem emocji. Tak bardzo bałem się swojego ojca, że nigdy nie uwalniałem przy nim żadnych negatywnych emocji. Tutaj, w Michigan, mogę uwalniać swoją złość i zawsze robię to w odpowiedni sposób. Nigdy nie robię tego w sposób, w który nie powinienem. Jeśli zdarzy mi się odpyskować mamie, zawsze przepraszam i mówię, że nie chciałem, wyznał Paul przed policją. Paul wielokrotnie powiedział, że w Michigan Shanda pozwalała mu zachowywać się agresywnie. Z wielu jego wypowiedzi w trakcie przesłuchania przez policję, do którego wrócimy jeszcze później, wynika, że nie miała z tym żadnego problemu. Wręcz przeciwnie. Uważała, że to normalne i zamiast zapewnić Paulowi pomoc psychologiczną, pozwoliła mu uwalniać swoją złość na 15-letnim bracie Timothy'im, do czego również wrócimy nieco później. Paul wyznał przed policją, że kiedy on i Timothy mieszkali w Oklahomie, jego młodszy brat ciągle podbierał jedzenie z lodówki. Robił to także w szkole, a nauczyciele zaczynali się o niego martwić. Za każdym razem, kiedy widział jedzenie na stołówce, jadł ile tylko był w stanie, a dorosłe osoby zaczęły podejrzewać, że może nie otrzymywać odpowiedniej ilości jedzenia w domu. W każdy piątek pakowali do jego plecaka resztki z nadzieją na to, że nie będzie chodzić głodny przez cały weekend. W pewnym momencie nauczyciele zawiadomili nawet opiekę społeczną, jednak nic nie wskazywało na to, że Timothy nie miał dostępu do jedzenia w domu ojca. Poza tym, że Timothy zdawał się nie mieć wystarczającej ilości jedzenia w domu, nauczyciele opisywali go jako mądrego, uroczego i zawsze chętnego do pomocy chłopca. Miał wielu przyjaciół, a rówieśnicy bardzo go lubili. Paul powiedział, że w pewnym momencie ojciec zabrał Timothy'emu telefon, ponieważ nie skupiał się na lekcjach i ciągle grał w gry albo oglądał filmiki na YouTube. Timothy rzadko odrabiał pracę domową, jednak zawsze zdawał egzaminy na piątkę z plusem. Był bardzo inteligentny i z łatwością przychodziło mu zapamiętywanie zagadnień podawanych na zajęciach. Według Paula Timothy rzadko korzystał z łazienki, kiedy mieszkali w Oklahomie. Nie mył się i praktycznie w ogóle nie wychodził z pokoju, przez co nie pachniał zbyt dobrze. Czasami, w nocy, kiedy nie chciało mu się wstać do łazienki, a potrzebował z niej skorzystać, załatwiał się do szafy albo do szafek w komodzie. Wyznał, że wiele razy nawet nie wstał z łóżka, tylko załatwiał się pod siebie, do swoich spodni. Właśnie wtedy odechciało mu się z nim mieszkać. Powiedział, że nie dość, że ojciec stosował wobec nich przemoc fizyczną, to jeszcze Timothy utrudniał mu życie. Nazwał go dzieckiem, które zawsze stwarzało problemy. W podstawówce Timothy został zdiagnozowany z ADHD, spektrum autyzmu i zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Nie uczęszczał jednak na terapię, a jedynie przyjmował leki przepisane przez psychiatra. Kiedy przyjechał do domu matki, Eric dał jej worek pełen leków należących do Timothy'ego. Shanda przestała podawać je synowi, ponieważ twierdziła, że to nie rozwiąże problemu. Jednocześnie jednak nie zapisała go na terapię i wierzyła, że jego problemy zwyczajnie miną z czasem. Paul również został zdiagnozowany z ADHD kilka lat wcześniej. W styczniu 2022 roku Adam, obecny partner Shandy, miał udar. Spędził w szpitalu kilka tygodni, a następnie zamieszkał ze swoimi rodzicami. Stan jego zdrowia był bardzo poważny, więc Shanda doszła do wniosku, że najlepiej będzie dla wszystkich, jeśli mężczyzna wróci do domu rodzinnego, gdzie zostanie pod opieką swojej matki. O godzinie 6:37, 6 lipca 2022 roku, policja w Michigan otrzymała zgłoszenie. Osobą po drugiej stronie telefonu była zaniepokojona matka, twierdząca, że coś złego stało się jej 15-letniemu synowi. Panikowała. Nie do końca wiedziała, co się wydarzyło, a przynajmniej nie była w stanie tego opisać dyspozytorowi. Powiedziała jedynie, że jej syn spadł z piętrowego łóżka, a teraz się nie rusza i nie oddycha. Wyznała, że Timothy był na strajku głodowym. Przejdziemy do tego za kilka minut. Kobieta powiedziała, że z ust jej syna wydobywa się brązowy płyn, a jej 20-letni syn, Paul, dodał: strasznie śmierdzi. Shanda błagała, żeby policja i ratownicy zjawili się w jej domu jak najszybciej. Dyspozytor poprosił ją o wykonanie resuscytacji. Po chwili robienia masażu serca zmęczyła się i poprosiła o jego wykonanie Paula. Funkcjonariusze szybko udali się na miejsce zgłoszenia. Po wejściu do środka zobaczyli kamery. Nie jedną czy dwie, które miały zapewnić rodzinie bezpieczeństwo i alarmować ich na wypadek włamania, a kilkanaście. Kilkanaście małych kamer i czujników ruchu, które śledziły nawet najmniejszy krok każdego z domowników. Znajdowały się w całym domu. Były wszędzie, dosłownie wszędzie, nawet w łazience, a śledczy będący na miejscu czuli się wręcz niekomfortowo na samą myśl o tym, że tak wiele kamer obserwuje ich każdy ruch. Pomyśleli jednak, że być może rodzina trochę za bardzo dba o swoje bezpieczeństwo. W końcu nie ma w tym nic złego. Zresztą nie chcieli, aby duża ilość kamer i czujników ruchu w jakikolwiek sposób wpłynęła na przebieg ich wizyty w domu rodziny Van der Ark. Postanowili o tym nie myśleć, bo nie po to tam przyjechali. Życie 15-latka było zagrożone i właśnie na tym musieli się teraz skupić. 44-letnia kobieta zaprowadziła ich do piwnicy. Znajdowały się tam trzy pokoje. Jeden z nich należał do jej najstarszego syna, 20-letniego Paula. Drugi do najmłodszego syna, 7-letniego G, a trzeci do 15-letniego Timothy'ego, i był także uznawany za przestrzeń wspólną wszystkich domowników. W trzecim, jak określiła kobieta, wspólnym pokoju, znajdowało się piętrowe łóżko i wiele zabawek, które były porozrzucane po całym pomieszczeniu. Zaraz przy łóżku leżał 15-letni Timothy. Nie ruszał się i nie oddychał. Śledczy od razu wiedzieli, że nie żyje. Był martwy, a policja nie mogła uwierzyć własnym oczom, kiedy go zobaczyli. Nie rozumieli, jak 15-latek może być tak wychudzony. W chwili, w której został odnaleziony, ważył zaledwie 31 kg, a kości przebijały się przez jego skórę. Śledczy wyprowadzili Shandę z domu. Usiadła na schodach i zaczęła płakać. W zasadzie określenie płakała to za dużo powiedziane. Udawała, że płacze. Trzęsła się i trudno było jej złapać oddech. Zdawała się być roztrzęsiona, jednak po jej policzkach nie spłynęła nawet jedna łza. Kiedy odpowiadała na pytania funkcjonariuszy, jej ton wypowiedzi był bardzo spokojny, niepasujący do mowy ciała. Zaraz po tym, jak przestawała mówić, zaczynała wręcz wyć i cała się trząść. Już wtedy wydawało się to policjantowi dość podejrzane. Jej zachowanie było bardzo nienaturalne i wszystko wskazywało na to, że próbuje grać z rozpaczoną matkę. Wyznała, że od kilku tygodni Timothy nosił za duże ubrania, jednak wydawało jej się, że jest to spowodowane modą panującą wśród nastolatków. Powiedziała, że rozpoczął strajk głodowy po tym, jak jego ojczym, Adam, miał udar i musiał zamieszkać ze swoimi rodzicami. Przestał jeść, ale w zasadzie nie zdawała sobie z tego sprawy. Zaczął się głodzić w drugim tygodniu stycznia. Przestał po tym, jak jego 7-letni brat G przez przypadek wszedł do łazienki i zobaczył, jak jest szczupły. Przybiegł do Shandy i powiedział jej, że z Timothym coś jest nie tak i chyba na coś choruje. Wyznała, że wówczas zagroziła 15-latkowi, że jeśli nie zacznie jeść, zawiezie go do szpitala. Zgodził się. Powiedziała policjantowi, że jadł regularnie aż do połowy maja. Wówczas dowiedział się, że jego ojczym miał atak padaczki i znowu zaczął się głodzić. Shanda powiedziała, że dzień wcześniej, 5 czerwca, była w stanie zmusić go do zjedzenia chleba z masłem, bo uświadomiła sobie, w jakim jest stanie. Jest bardzo szczupły, powiedział policjant. Jest bardzo szczupły i nie zauważyłam tego aż do dzisiejszego poranka, bo nie mówił. Pytałam go, czy wszystko w porządku, ale nie odpowiadał na moje pytania. Shanda wyznała, że o 5:30 została obudzona przez hałas dobiegający z piwnicy. Zeszła na dół i zobaczyła Timothy'ego leżącego na podłodze. Policjant zapytał, o 5:30? Jesteś pewna, że nie stało się to wcześniej? Zapytał o to, ponieważ na pierwszy rzut oka wszystko wskazywało na to, że Timothy był martwy od dłuższego czasu. Być może od 2 godzin, więc to, co powiedziała, nie miało sensu. Powiedziała, że podniosła chłopca i zapytała, czy uderzył się w głowę. Odpowiedział, że nie. Shanda położyła go do łóżka i wróciła na górę. Wyznała, że wtedy jeszcze żył, jednak policjant wiedział, że kłamie. Powiedziała, że jego twarz nie była tak szczupła zeszłego wieczoru i zauważyła to dopiero rano. Nie jest jednak fizycznie możliwe, aby twarz zmieniła się w ciągu zaledwie kilku godzin. Shanda wyznała, że Timothy uczył się w domu od maja 2021 roku, czyli odkąd z nią zamieszkał. Miał dobre oceny i dobre wyniki ze wszystkich egzaminów. Była jego nauczycielką. Przez cały czas powtarzała, że nie wiedziała, że jest tak bardzo szczupły. Mówiła, że prosiła go, aby podniósł swoją koszulkę, ale za każdym razem odmawiał i ciągle zapierała się, że był szczupły przez strajk głodowy. Po 15 minutach Shanda weszła do domu z policjantami, żeby przypilnować swojego 7-letniego syna G, który aktualnie spał u niej w sypialni. Weszli na górę, a na kanapie siedział Paul. Hej, Paul, wszystko dobrze? Zwróciła się do syna. Przepraszam, naprawdę przepraszam, że jest tutaj taki bałagan. W trakcie wizyty policji w domu wielokrotnie przepraszała ich za bałagan, dodając do wypowiedzi rzeczy w stylu: na pewno widzieliście gorsze domy. W pewnym momencie Shanda zaczęła po raz kolejny mówić o tym, że powinna była zmusić Timothy'ego do jedzenia. Spojrzała na Paula i zapytała: zauważyłeś, że zakrywa ciało za pomocą za dużych ubrań? Zanim 20-latek zdążył odpowiedzieć, powiedziała: nie zauważyłeś. Nieważne. Ty nigdy nic nie zauważasz. Kocham cię, skarbie, ale ty nigdy nic nie zauważasz. Policja poprosiła Shandę o zdjęcie z okresu, zanim Timothy drastycznie schudł. Zaczęła szukać go w telefonie. W międzyczasie drugi z policjantów obecnych na miejscu podszedł do Paula i zapytał go, czy wszystko w porządku. Odpowiedział, że nie do końca. Później policjant zapytał, czy rozmawiał ostatnio z Timothym. Powiedział, że rozmawiał z nim zeszłego wieczoru. Policjant zapytał, czy wiedział, że jego brat był na strajku głodowym. Paul nie zdążył odpowiedzieć. Matka szybko oderwała się od szukania zdjęć Timothy'ego w telefonie, podeszła do syna, zostawiając drugiego z policjantów przy schodach i odpowiedziała za niego. Powiedziałam ci, czy nie. Nie wiem, czy ci powiedziałam. Paul odpowiedział. Nie wiem, czy mi powiedziałaś. Za każdym razem, kiedy policjant pytał Paula o cokolwiek, ten spoglądał na matkę przed udzieleniem odpowiedzi, jakby wręcz pytał, czy może powiedzieć prawdę. W pewnym momencie Shanda nawet podała za niego jego własny numer telefonu. Policjant zapytał, czy często rozmawiali. Paul spojrzał na matkę, a wówczas ona odpowiedziała za niego. Powiedziała, że Paul często wychodzi do pracy wieczorami, więc rzadko ze sobą rozmawiali. Dla policjantów cała ta sytuacja stawała się coraz bardziej niepokojąca. W całym domu były kamery, a w pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy zauważył kajdanki leżące na blacie w kuchni. Prawdziwy niepokój pojawił się w nich wtedy, kiedy na miejsce przybyli ratownicy i powiedzieli im, że wszystko, co powiedziała Shanda, nie ma żadnego sensu. Chłopiec był niedożywiony i odwodniony. Niemożliwym było, aby schudł do 31 kg w ciągu 3 tygodni, skoro niby od początku lutego aż do połowy maja jadł normalnie. Był stale głodzony. Nie od maja czy stycznia, a od bardzo długiego czasu. Na jego ciele znajdowały się siniaki, a ratownicy byli pewni, że przy tej wadze nie był w stanie nawet samodzielnie wstać z łóżka, nie mówiąc już o zejściu po schodach do piwnicy czy dojściu do łazienki. Był zimny. Ratownicy powiedzieli, że kiedy dotknęli jego ciała, mieli wrażenie, że zmarł w wyniku hipotermii. Był środek lata. Czerwiec w Michigan, gdzie wówczas są bardzo wysokie temperatury. W rzeczywistości Timothy nie brał udziału w strajku głodowym wywołanym udarem czy atakiem padaczki, jakie przeszedł jego ojczym. Tak naprawdę był głodzony od przeszło 13 miesięcy, ponieważ jego własna matka, Shanda, i starszy brat Paul uważali, że za dużo je. Paul powiedział Shandzie, że Timothy podjadał w domu ojca i niemal cały czas chodził do lodówki, jedząc nie tylko wtedy, kiedy był głodny, ale także w momencie, w którym po prostu mu się nudziło. Ojciec starał się ograniczać mu jedzenie, ale to nic nie dawało, bo Timothy w ogóle się go nie słuchał, a ponadto ciągle go okłamywał. I Paul odnosił wrażenie, że jego młodszy brat chce ciągle jeść słodycza. Wyznał przed policją, że za każdym razem, kiedy grał na PlayStation na piętrze, widział, jak Timothy zakrada się do lodówki i podjada. Czasami jadł także składniki na dania, co, jak powiedział Paul, szybko zaczęło wszystkich denerwować i mieli wrażenie, że robi to specjalnie, żeby zrobić im na złość. Shanda postanowiła zastosować o wiele drastyczniejszą metodę i kompletnie odcięła go od jakiegokolwiek jedzenia. Zabroniła mu chodzić do lodówki i niby tłumaczyła później, że wszystko było robione dla jego dobra, jednak w rzeczywistości głodzenie syna było początkiem 13 miesięcy okropnej tortury, przez którą musiał przejść z rąk najbliższych mu osób. Pamiętacie, kiedy opisując dom Shandy, powiedziałam, że znajdował się tam schowek pod schodami, który był bardzo ciemny i ciasny. Właśnie tam przez większość czasu był przetrzymywany Timothy, w nieludzkich i przerażających warunkach. Nie jest do końca pewnym, kiedy Shanda i Paul umieścili go tam po raz pierwszy, jednak wiemy, że wkrótce w całym domu pojawiły się kamery, również w schowku pod schodami i na korytarzu, zaraz przed wejściem do schowka. Znajdowała się tam kamera z czujnikiem ruchu, która wykrywała każdą osobę wchodzącą do pomieszczenia. Na drzwiach był alarm i jeśli zostałyby otwarte od środka, Shandzie przyszłoby o tym natychmiast powiadomienie. W schowku nie było nic oprócz kamery z czujnikiem ruchu i alarmu. Timothy był zmuszony żyć na kilku metrach kwadratowych, bez łazienki, koca, poduszki i przede wszystkim jedzenia. Shanda i Paul karali go na różne sposoby. Zaczęli od ograniczania mu czasu spędzonego w łazience, w której także były kamery. Na wysikanie się miał 60 sekund, a na inne potrzeby fizjologiczne 120. Z czasem przestali mu pozwalać załatwiać się w łazience i zamiast tego dawali mu pieluchy. Czasami kazali mu stać z rękoma uniesionymi ku górze przez kilka godzin. Jest to bardzo trudne i ciężko jest to zrobić bez poruszania się. Timothy jednak nie mógł się ruszyć. Było to kategorycznie zabronione i po kilku tygodniach tej samej tortury zrozumiał, że musi słuchać się Shandy i Paula, za wszelką cenę, bo inaczej będzie cierpiał jeszcze bardziej. Na jego rękach, nogach i w pasie znajdowały się czujniki ruchu. Gdyby przesunął stopę choćby o centymetr albo opuścił dłonie, Shanda natychmiast dostałaby o tym powiadomienie, za co spotkałaby go następna kara. W pewnym momencie Timothy nauczył się, że jeśli będzie poruszać się bardzo powoli, dosłownie o milimetr raz na kilka minut, będzie w stanie częściowo opuścić ręce bez wszczęcia alarmu. Nie oznaczało to jednak, że uniknąłby kary, ponieważ w pomieszczeniu znajdowała się kamera, która obserwowała jego każdy ruch 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czasami Shanda i Paul kazali mu klęczeć na podłodze i patrzeć prosto w kamerę. Odbywało się to w dni, w które miał zakaz spania. Czasami nie spał przez 2, 3 albo nawet 4 dni, a wszystko dlatego, że budził Shandę. Wyznała, że nic nie frustrowało jej bardziej niż nieprzespana noc. Miała problemy ze snem od wielu lat i jeśli obudziła się choćby raz w ciągu nocy, nawet na 2 minuty, nie była w stanie ponownie zasnąć. Irytowało ją to, że tak często przychodziły jej powiadomienia o tym, że Timothy znowu się poruszył. Miała wrażenie, że robił to specjalnie, żeby nie spała, bo wiedział, że nigdy nie wycisza telefonu na noc. Doszła więc do wniosku, że skoro ona nie może spać, to on również nie będzie spać, tylko że 2 albo i nawet 3 razy dłużej. Shanda chciała mieć pewność, że chłopiec nie zaśnie, więc obserwowała go przez kamerę każdego dnia, również w pracy. Pisała także do Paula, kiedy była poza domem, aby ciągle go obserwował i w razie gdyby przymknęło mu się chociaż jedno oko, miał wylać na niego kubeł lodowatej wody. W pewnym momencie Shanda i Paul zaczęli przygotowywać dla Timothy'ego kąpiele w lodowatej wodzie. I mówiąc lodowatej, mam na myśli w najzimniejszej wodzie z kostkami lodu. Specjalnie do tej tortury kupili wielką kostkarkę do lodu. Zdjęli zasłonę prysznicową, żeby móc obserwować, jak Timothy leży w wannie i nie jest w stanie się nawet poruszyć, bo przeraźliwe zimno ogarniało jego całe ciało. Zdjęli ją również dlatego, bo nie chcieli, aby mógł się nią w jakikolwiek sposób okryć. W wannie nie leżało nic, dosłownie nic, a z łazienki usunięto nawet matę, żeby chłopiec przypadkowo nie chciał się nią ogrzać. Na bracie w łazience zawsze leżało kilka rzeczy i kamera. Były to maszynka do golenia, mydło, pianka do golenia, dezodorant i sos. Elijah's Extreme Regret, zrobiony z 2 najostrzejszych papryczek na świecie. Timothy jadł, ale tylko jedną rzecz. 2 lub 3 kromki suchego chleba ociekające ostrym sosem. Shanda i Paul dosłownie oblewali kanapki sosem, choć Paul twierdził, że nakładali na chleb jedynie cienką warstwę, bo przecież nie chcieli, żeby coś mu się stało. Zamawiali 2 lub 3 butelki sosu miesięcznie na Amazonie, aby torturować Timothy'ego. Paul wyznał, że wcześniej podawali mu Ghost Pepper Sauce, jednak nie pamiętał, kto zasugerował zmianę sosu na inny. Powiedział również, że sos był zamawiany przez Shandę, jednak on za niego płacił. Dodał, że była wspaniała, więc nie miał z tym żadnego problemu. Timothy najczęściej otrzymywał kanapki, kiedy leżał w wannie. Choć nie tylko. Czasami dostawał je, kiedy był za głośno, to znaczy poruszył się w nocy, a to obudziło Shandę. Był żywiony ostrym sosem na pusty żołądek, a jego ilość przekraczała jakiekolwiek dopuszczalne normy. W trakcie przesłuchania przez policję Paul został zapytany o sos. Powiedz mi o ostrym sosie. Wiem, że był stosowany jako forma kary i był podawany na suchym chlebie. Czy zawsze był podawany na chlebie? Zapytał śledczy. Nie, nie zawsze. Ale to prawie w ogóle na niego nie działało. Kilka razy zadziałało na mnie, bo przez przypadek potarłem oko, mając sos na palcu i... auć. Paul przyznał, że kiedy potarł oko, mając ostry sos na palcu, poczuł ból. Timothy był zmuszony jeść kilka, jak nie kilkanaście łyżeczek tego samego sosu, ale on nadal twierdził, że sos w ogóle na niego nie działał. Skala ostrości Elijah's Extreme Regret w wynosi tyle samo, ile gazu pieprzowego. To dokładnie tak samo, jakby ktoś w tym momencie psiknął sobie gazem pieprzowym do ust, a później przełknął ślinę i powiedział, że nic nie czuje. Nie ma to zwyczajnie sensu. Co wpływało na to, czy sos był na chlebie? Zapytał śledczy. Nie wiem. Za każdym razem, kiedy mama kazała mi polać chleb sosem, robiłem to. Na przestrzeni całej sprawy będziemy w stanie zauważyć, że Paul wypełniał wszystkie polecenia swojej matki. Prawie wszystkie, ale o tym później. Niemniej jednak słuchał się jej i wydawało mu się, że musi zrobić wszystko, co mu powie, bo głęboko wierzył w to, że to, co robią, jest słuszne, a Timothy zasługiwał na każdą z kar, co rzecz jasna nie było prawdą. W pewnym momencie Timothy był tak głodny, że zdecydował się zaryzykować ucieczką ze schowka pod schodami. Udało mu się wyjść na zewnątrz i poszedł do kuchni. Na blacie zobaczył hamburgera. Nie mógł się powstrzymać. Od wielu tygodni nie jadł nic oprócz chleba z ostrym sosem i wiedział, że nie wytrzyma dłużej. Zjadł go najszybciej, jak potrafił, zanim Shanda weszła do kuchni i kazała Paulowi wymierzyć na nim kolejną karę. Kilka tygodni później zakradł się do piwnicy. Poszedł do zamrażalnika, skąd wyjął paczkę zamrożonych nuggetsów. Zjadł je, ponieważ wiedział, że nic innego nie dostanie. Takie sytuacje powtarzały się jeszcze kilka razy. Czasami Timothy jadł nawet surowe mięso. Był w stanie zjeść wszystko, byle tylko mieć cokolwiek w żołądku. Z czasem stawał się coraz słabszy. Nie jadł, pił wodę raz lub dwa razy dziennie w zależności od humoru Shandy. Jego organizm był bardzo osłabiony, a najgorsze było to, że każdego dnia nie wiedział, co go czeka. Nie wiedział, czy dostanie szklankę wody, czy będzie mógł zasnąć, albo czy matka i brat znowu dadzą mu do jedzenia chleb z ostrym sosem. Nawet kiedy się przewracał i nie był w stanie utrzymać balansu, Shanda i Paul ani trochę mu nie wierzyli. Byli pewni, że robi te wszystkie rzeczy dla uwagi i uważali, że zachowuje się, i tutaj cytuję, żałośnie. Bagatelizowali jego stan i wydawało im się, że wszystko z nim w porządku. W pewnym momencie Paul podszedł do Timothy'ego, położył przed jego twarzą pizzę i powiedział: chcesz ją? Chciał sprawdzić, czy chłopiec się poruszy. Przed policją wyznał, że na początku po prostu siedział, a później otworzył usta, więc uznał, że wszystko z nim w porządku i wyszedł ze schowka pod schodami, zabierając ze sobą kawałek pizzy. Paul wyznał przed policją, że zaczął martwić się o Timothy'ego dopiero tydzień przed jego śmiercią. Zapytany o to, jak zareagowała na to Shanda, powiedział: wydaje mi się, że popełniła błąd, myśląc, że żartował. Robił tak już kilka razy wcześniej w Oklahomie, żeby nas wystraszyć. Tutaj kilka razy udawał napady padaczki. Śledczy zapytał Paula o kamery znajdujące się w domu. Przyznał, że Shanda używała ich do podglądania Timothy'ego, kiedy była w pracy. Pracowała w sądzie. W dokładnie tym samym, w którym później została oskarżona o torturowanie swojego 15-letniego syna. Jej współpracownicy wyznali, że kiedy dłużej się nad tym zastanowili, rzeczywiście ciągle chodziła wszędzie z tabletem i telefonem. Sprawdzała coś na nich i czasami krzyczała, jakby kamery w domu mogły przesyłać dźwięk. Mówiła coś w stylu: nie możesz jeść już nic więcej. Dostałeś porcję jedzenia na dziś. Współpracownicy kobiety byli pewni, że mówiła do jednego z psów. Miała dwa, więc miałoby to sens. Jeden zawsze przychodził z nią do pracy, ponieważ miała cukrzycę i mówiła, że pies wykrywa, kiedy spada jej cukier i informuje ją o tym, dzięki czemu wie, kiedy ma zjeść batona albo wypić sok. Drugi pies zostawał w domu, więc byli pewni, że Shanda mówi właśnie do niego. Jeśli chodzi o kamery, pomyśleli, że być może chce w ten sposób kontrolować swoje dzieci albo mieć pewność, że są bezpieczne i nikt nie wyrządzi im krzywdy pod jej nieobecność. Nigdy jej o to nie zapytali, bo nigdy się nad tym nie zastanawiali. Jednak często patrzyła w ekran tabletu. Na pewno częściej niż w ekran komputera, na którym pracowała. Nikt nic nie podejrzewał, a już na pewno nikt nigdy nie pomyślał, że Shanda torturuje jedno ze swoich dzieci. Była inteligentna, więc wydawało im się, że takie okrutne postępowanie zupełnie do niej nie pasuje. Zresztą, nigdy nie brali pod uwagę tego, że w jej domu może dziać się coś strasznego. Wręcz przeciwnie, Uważali, że jest dobrą matką, bo z pozoru wszystko na to wskazywało. Paul często nagrywał na YouTube. Wyznał przed policją, że nie był popularny i robił to jedynie z pasji do gier komputerowych. Przyznał również, że był uzależniony od komputera, telefonu i grania na PlayStation. Nagrywał przed pracą, jeśli Shanda akurat czegoś od niego nie chciała. Pracował na nocne zmiany, od 15 do czasami nawet 1 w nocy. Wrzucał na YouTube gameplaye, głównie z Minecrafta. Po jakimś czasie zaczął dodawać filmiki z twarzą, przy okazji komentując przebieg gry. Na jednym z filmików słychać krzyk Timothy'ego. Przeprosił widzów, zaśmiał się i powiedział, że to jego młodszy brat i prawdopodobnie powinien był mu powiedzieć, że będzie nagrywać i nie powinien mu wówczas przeszkadzać. Kilka minut później napisała do niego Shanda, która prawdopodobnie zobaczyła na kamerach, że 15-latek krzyczy. Na twarzy Paula pojawił się jakby strach. Kilka minut później otrzymał kolejne powiadomienie. Nie wiadomo, czy znowu była to wiadomość od Shandy, jednak można tak podejrzewać, bazując na tym, że od razu po otrzymaniu powiadomienia Paul zakończył film, szybko żegnając się z widzami. Jednym z kluczowych materiałów dowodowych w sprawie były nagrania z domu rodziny, a także wiadomości, jakie Shanda wymieniała z Paulem. Zostały one odczytane w sądzie, więc z łatwością możecie je znaleźć w internecie, chociażby na YouTube. Przytoczę teraz kilka fragmentów. 18 lutego 2022 roku. Shanda. Po pierwsze, to niemiłe. Po drugie, dlaczego jego ręce nie są skrępowane i z jakiego powodu chciał umyć zęby? Przepraszam, nie wiedziałem, że nie śpi. Jak to nie wiedziałeś, że nie śpi? Nie był na górze? Oparty o ścianę? Nie. Co? Czemu nie? Nie wiem. Co do diabła robił? Z tego, co powiedział, po prostu siedział, ale nie wiedziałem, że nie śpi. Dowiedz się, co ukradł z lodówki. W tym momencie, bo wiem, że na pewno coś ukradł, skoro nie robiłeś tego, co powinieneś. Jak to nie wiedziałeś, że nie spał? Oboje powinniście się obudzić o 10:30. Nie jestem zadowolona. Dobrze wiesz, że tak po prostu tam nie siedział. Sprawdź brownie w kuchni. Sprawdź wszystko, co nie jest zamknięte. Zobacz, gdzie były klucze. Paul. Wszystko już sprawdziłem. 28 lutego. Shanda. Sprawdź jego oddech. Gwarantuję ci, że coś zjadł. Miał coś w buzi, kiedy zszedł na dół. Porozmawiamy o tym innym razem, kiedy oboje będziemy w domu. Tak. Wziął chipsy. Wiem o tym. Kilka dni przed śmiercią Timothy'ego Paul zdawał się być coraz bardziej zmartwiony. Coś było nie tak z jego młodszym bratem i zaczął podejrzewać, że być może wcale jednak nie udaje. Dojście do takich wniosków nie przyszło mu z łatwością, ale zdecydował się napisać do matki. Timothy próbował ukraść jedzenie. Nakrzyczałem na niego i natychmiast przestał odpowiadać na moje pytania, a później zobaczyłem to. Paul wysłał swojej matce zdjęcie nogi Timothy'ego. Wychudzonej nogi, która była nienaturalnie mała. On jest bardzo szczupły, mamo. Wydaje mi się, że naprawdę musimy go nakarmić. Policja skonfrontowała go z tymi wiadomościami w trakcie przesłuchania. Powiedział, że zmartwił się dopiero wtedy, ponieważ wcześniej Timothy chodził normalnie, a jego nogi wcale tak nie wyglądały. Może raz na czas miał problemy z zejściem po schodach, ale wtedy podpierał się barierki albo ściany i wszystko było w porządku. Powiedział, że Timothy lubił robić z siebie ofiary, więc specjalnie się nie przejmowali jego niby poważnym stanem zdrowia. Po jakimś czasie zrozumieli, że po prostu szuka uwagi i chce ich wyprowadzić z równowagi. 5 lipca, dzień przed śmiercią Timothy'ego, Shanda i Paul wymienili ze sobą wiele wiadomości. Paul zdawał się zachowywać normalnie, to znaczy tak jak przed tym, kiedy wysłał Shandzie wiadomość, która wskazywała na to, że martwił się o Timothy'ego. Shanda. Czy on naprawdę myśli, że nas nabierze i pomyślimy, że nie może mówić? Czy możesz proszę zmusić go do powiedzenia czegokolwiek, żebym poczuła się trochę lepiej? Bądź szczery. Martwisz się o niego, czy jest to tylko kolejna brednia jak przez ostatnie dni? To brednia. Więc się nie martwisz, Paul? Nie. Gdybym nie był aż tak wkurzony, może i bym się martwił, ale przez wielkie gdybym. Ujmę to inaczej. Czy naprawdę myślisz, że powinniśmy się martwić? Nie wiem. Jestem zmęczony tym, jak się zachowuje. Czy możesz proszę mieć na niego oko i przypilnować, żeby nie zasnął? Jestem w pracy i mam kilka rzeczy do zrobienia. Może przygotuj mu kolejną kąpiel z lodem, ale będziesz musiał zostać z nim w łazience na dole. Jakim cudem to pomoże? To sprawi, że będzie czuł się okropnie. Zmuś go, żeby z tobą porozmawiał. Oboje wiemy, że może mówić. Jego oczy są zamglone. Twoje też się takie staną, jeśli będziesz za długo patrzeć w jeden punkt. Wszystko wskazuje na to, że za długo się na coś patrzył. Powiedziałeś, że uśmiechnął się do ciebie? Nigdy w całym moim życiu nie chciałem tak bardzo kogoś pobić. Mam pomysł. Podgrzej pizzę i podstaw mu kawałek pod nos. Zobaczymy, co zrobi. Podstaw mu go pod usta, ale bądź gotowy na wypadek, jak spróbuje go ugryźć. O ile się założysz, że spróbuje go zjeść? O dużo. Zrób wszystko, żeby nie zasnął i może wlej mu ostry sos do ust, zważając na to, przez co musimy przez niego przechodzić. Okej. Czy mrugnął, kiedy uderzyłeś go w policzek? Tak, mrugnął i przełknął ślinę. Wszystko z nim w porządku. Po prostu jest totalnym dupkiem. Paul posłuchał się swojej matki i postanowił przygotować dla Timothy'ego kąpiel z lodem. Już w tamtym momencie chłopiec praktycznie w ogóle nie kontaktował. Ledwo chodził i nie był w stanie mówić i pomimo tego, że Shanda i Paul prawdopodobnie zdawali sobie z tego sprawę, postanowili kontynuować torturę. Shanda była wówczas w pracy i obserwowała całe zajście przez kamery znajdujące się w domu. Shanda. Zastanawiam się, jakie to uczucie mieć ostry sos rozlany po miejscu intymnym. Nie mówię, żebyś go tam dotykał, ani trochę, ale polej mu go tam trochę. Czy to okrutne? Paul. Nie wiem i mnie to nie obchodzi. Shanda. Czy to znaczy, że to zrobisz? Nie. Okej. Lepiej, żebyś przestał pyskować. Nic złego nie zrobiłam. Przestań pyskować. Był to tak naprawdę jedyny moment, w którym Paul postawił się matce i nie wypełnił jej chorych i okrutnych rozkazów. Wiele osób zastanawia się, czy Paul został zmanipulowany przez Shandę do wypełniania wszystkich jej rozkazów, czy po prostu był równie złym człowiekiem. Ludzie mówią, że być może rzeczywiście Shanda go zmanipulowała, w związku z czym był skłonny zrobić wszystko, co mu powiedziała, jednak bardzo dużo osób nie zgadza się z tą teorią. W końcu Paul zamieszkał ze swoją matką, kiedy miał 18 lat. Był już dorosły i przez większość życia nawet nie miał z nią kontaktu. Owszem, jego ojciec był przemocowy, jednak wówczas Shanda nie miała możliwości, aby manipulować swoim synem. Właśnie dlatego zdecydowana większość wierzy w to, że Paul był złym człowiekiem i torturował Timothy'ego z własnej woli dla swojej chorej przyjemności. Jego przyrodnie rodzeństwo wyznało w sądzie, że zawsze się nad nimi znęcał. Był okropny i szczerze wierzą w to, że był równie odpowiedzialny za śmierć Timothy'ego, co Shanda. Kilkanaście minut później do domu wróciła Shanda. Paul poszedł do pracy. Timothy leżał w wannie pełnej lodu od godziny 14, a Shanda wyjęła go z niej dopiero o 21, kompletnie nie przejmując się jego stanem zdrowia. W dalszym ciągu twierdziła, że Timothy udaje i tak naprawdę nic mu się nie dzieje. Uważała, że robił to wszystko tylko po to, żeby ją zdenerwować. W trakcie przesłuchania przez policję Paul próbował wmówić śledczemu, że niedawno zaczęli normalnie karmić Timothy'ego, kilka razy dziennie, co rzecz jasna było kłamstwem, bazując na wiadomościach, jakie wysyłali pomiędzy sobą Shanda i Paul, a także bazując na autopsji, która wykazała, że w chwili śmierci Timothy nie miał nic w żołądku od dłuższego czasu. Powiedział nawet, że Timothy zjadł w zeszłym tygodniu pizzę, ale to również nie było prawdą. Shanda twierdziła, że nie miała pojęcia o tym, że w łazience znajduje się kamera. Z wiadomości pomiędzy nią a Paulem wynika jednak, że kazała mu ją tam zamontować. Przez większość przesłuchania odpowiadała tylko: nie wiem, nie wiem. To zauważycie także później, kiedy przejdziemy do rozprawy sądowej. Kiedy już się odzywała, mówiła same kłamstwa. Jak myślisz? Czemu ona mówi wszystkie te rzeczy? zapytał śledczy Paula. Nie chcę wyjść na złą osobę. Nie chcę być postrzegana jako zła osoba. Nigdy tego nie chcieliśmy. Chcieliśmy, żeby był zdrowy. Wiem to na pewno. Paul powiedział śledczemu, że nigdy nie chciał skrzywdzić brata, a siniaki na ciele Timothy'ego nigdy nie powstały z jego winy. Owszem, uderzył go w twarz, jednak jak wyznał, zrobił to tylko po to, aby sprawdzić, czy kontaktuje, ponieważ leżał w wannie na wznak i się nie ruszał. Jedynie oddychał, ale to mu nie wystarczyło i chciał sprawdzić, czy ma zacząć się martwić. Wyznał, że może rzeczywiście powinien był w tamtym momencie powiedzieć matce, żeby zabrali go do szpitala, ale wtedy nawet nie przeszło mu to przez myśl. W chwili śmierci Timothy miał siniaka na głowie. Paul powiedział, że kiedy zaciągnął go do łazienki, aby przygotować mu kąpiel z lodem, 15-latek stracił balans i się przewrócił, uderzając głową w wannę. Wyznał, że nie ma pojęcia, w który obszar głowy się uderzył, bo kiedy usłyszał, że coś się stało, obrócił się i westchnął, bo był tak bardzo zirytowany, że Timothy znowu próbuje zwrócić na siebie uwagę. Śledczy zapytał, z jakiego powodu Timothy został wsadzony do lodowatej wody dzień przed śmiercią. Paul powiedział, że załatwił się pod siebie, a Shanda nie była z tego powodu ani trochę zadowolona, bo później śmierdziało w całym domu, zwłaszcza jak nie zdążyli zauważyć tego na czas. Przyznał, że za każdym razem, kiedy Timothy się budził, skuwali go kajdankami albo trytytkami, żeby nie próbował uciec. Powiedział, że był skuty maksymalnie 3 godziny i z czasem przestali mu krępować nogi, bo jego kostki puchły i zaczęli się trochę martwić, że nie będzie w stanie chodzić i będą musieli go wszędzie nosić. Jak mądra jest twoja mama? Zapytał śledczy. Jest bardzo inteligentna. Czy kiedykolwiek o tym pomyślałeś? Czy pomyślałeś o tym, jakim cudem tak mądra i inteligentna kobieta, która ukończyła prawo, jak mogła nie wiedzieć, co się dzieje? Jak mogła myśleć, że Timothy udaje? Jak mogła nie zauważyć, że jest wygłodzony i umiera? Mówisz mi, że masz swoje problemy i ukończyłeś liceum i jest to dla ciebie jasne, ale twoja matka tego nie widzi? A ona jest prawnikiem i sam teraz przyznałeś, że jest bardzo mądra. Czy widzisz, na co patrzę? Ona jest kłamcą. Okłamuje cię pod wieloma względami. Śledczy miał rację. Shanda okłamywała swojego syna, bo w głębi duszy na pewno wiedziała, że Timothy jest na skraju życia i śmierci. Każda osoba, która spojrzałaby na niego choćby przez 2 sekundy, wiedziałaby, że ten chłopiec jest w bardzo ciężkim stanie i powinien natychmiast trafić do szpitala. Pod koniec przesłuchania śledczy poinformował Paula, że wyjdzie z pokoju przesłuchań i zapytał, czy czegoś potrzebuje. Powiedział, że w zasadzie nieco zgłodniał i ma ochotę na przekąskę, co było po prostu okropne. Dopiero co wyznał policjantowi, co on i jego matka zrobili z Timothym. Opowiedział mu o trwającej wiele miesięcy głodówce i w zasadzie kompletnie nic sobie z tego nie robił. W grudniu 2023 roku rozpoczął się proces oskarżenia Shandy van der Ark. Została oskarżona o znęcanie się nad 15-letnim Timothym i torturowanie go, co w efekcie doprowadziło do jego śmierci. Jeden z fragmentów procesu odbił się głośnym echem w internecie i wiele osób o nim mówiło. Przed Shandą położono 3 zdjęcia przedstawiające Timothy'ego w momencie śmierci. Spojrzała na nie może przez 3 sekundy, zakryła usta dłonią, a następnie zwymiotowała. Wszyscy odnieśli wrażenie, że udawała wymioty, aby sąd pomyślał, że naprawdę przejmuje się tym, w jakim stanie był jej syn. W końcu patrzyła na niego każdego dnia i wówczas ponoć nie wymiotowała. Przez cały proces Shandzie zadawano różne pytania, między innymi te dotyczące wiadomości, jakie wymieniała z Paulem przez kilka miesięcy. Za każdym razem, kiedy była pytana przykładowo o to, czy to ona kazała Paulowi wsadzić Timothy'ego do wanny z zimną wodą i lodem, mówiła: jeśli tak jest napisane w wiadomościach. Kiedy pytano ją o szczegóły tortur Timothy'ego, mówiła: nie wiem, nie pamiętam nic z tamtego okresu. Kiedy została zapytana o to, dlaczego okłamała policję, mówiąc, że Timothy zjadł dzień przed śmiercią chleb z masłem, wyznała: nie wiem, dlaczego tak powiedziałam. Przepraszam, byłam straumatyzowana. Zapytano ją także o nagrania z wewnątrz domu. Za każdym razem odpowiadała: jeśli tak jest pokazane na kamerach. Wyznała przed sądem, że po tym jak jej partner, Adam, miał udar, odcięła się mentalnie od całego świata, zmagając z zespołem stresu pourazowego. Nie pamiętała nic z tamtego okresu, więc nie miała pojęcia, co działo się z Timothym. Materiałami dowodowymi w sprawie były przede wszystkim nagrania z kamer znajdujących się wewnątrz domu, a także wiadomości, jakie Shanda wymieniała z Paulem. Paul zgodził się zeznawać w sądzie na niekorzyść swojej matki, a ona zwróciła się przeciwko niemu, więc na dobrą sprawę zaczęli oskarżać się nawzajem. W sądzie przedstawiono nagranie audio z domu rodziny z dnia 6 lipca 2022 roku, kiedy Shanda znalazła Timothy'ego martwego w schowku pod schodami. Od momentu, w którym znalazła Timothy'ego martwego, do momentu, w którym zadzwoniła pod numer alarmowy, minęło 18 minut. To ona znalazła go w schowku. Zawołała Paula. Na nagraniu słychać, jak Paul próbuje obudzić Timothy'ego, jednak wówczas zarówno on, jak i jego matka zdali sobie sprawę z tego, że chłopiec nie żyje. Z ust Timothy'ego wydobywał się brązowy płyn. Paul chciał wytrzeć mu usta czymś, co chyba należało do Shandy, a ona wówczas powiedziała mu, żeby nie wycierał jego ust jej rzeczami. Shanda powiedziała 20-latkowi, że kiedy zadzwonią pod numer alarmowy i policja zjawi się na miejscu, musi powiedzieć śledczym, że Timothy był na strajku głodowym i dlatego był taki wychudzony. W domu znaleziono kartę pamięci, na której znajdowało się nagranie z nocy, w której zmarł Timothy. Nagranie było zbyt okrutne, aby puścić je w sądzie i nawet sędzia nie chciał go oglądać, więc zamiast tego wezwał policjanta, który obejrzał nagranie i poprosił go o opisanie tego, co zobaczył. 5 czerwca, dzień przed śmiercią Timothy'ego, kamery znajdujące się w schowku pod schodami zarejestrowały Shandę rozkładającą niebieską plandekę na wykładzinie. Kilka sekund później wyszła z pomieszczenia. Później było słychać, że coś za sobą ciągnie. Był to Timothy, którego dopiero wyjęła z wanny pełnej lodu. Ciągnęła go za nogi. Położyła go w pomieszczeniu, a następnie usadziła go przed kamerą. Miał otwarte oczy, ale nic nie wskazywało na to, że rozumie, co się dzieje wokół niego. Po prostu patrzył przed siebie, ale nie był w stanie wydobyć z siebie choćby dźwięku, nie mówiąc już o jakimkolwiek słowie. Oddychał przez usta, z których wydobywał się świst, co zdawało się przeszkadzać Shandzie. Jego organizm był bardzo osłabiony i w tamtym momencie walczył o życie. Shanda spojrzała na niego, pochyliła się nad nim i palcami zacisnęła jego usta. Powiedziała mu, że jest żałosny i że powinien ją przeprosić za wszystko, co jej zrobił. Timothy nie mógł oddychać. Po kilku sekundach zaczął oddychać przez nos, a wówczas Shanda powiedziała mu, że nie musiał oddychać przez usta i że jest głupkiem, a później wyszła z pomieszczenia, zostawiając go samego. 23 stycznia 2024 roku Shanda van der Ark została skazana na karę od 50 do 100 lat pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Proces Paula odbędzie się w najbliższych miesiącach, a jakiekolwiek nowe informacje będę dodawać w opisie pod tą sprawą. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu, w sobotę o godzinie 14, a w międzyczasie życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i spokojnego tygodnia. Do następnego. Mua.